Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki księdza Edwarda Stańka pod tytułem Oko w oko ze złem. Czyta Bogumiła Kaźmierczak. Oko w oko ze złem. W labiryncie zła. Ewangelia jest dobrą nowiną. Droga, jaką idzie Jezus, prowadząc za sobą uczniów, jest zalana światłem pochodzącym z nieba. Wprawdzie na tej drodze Jezus wielokrotnie mówił o różnych formach zła i metodach jego działania, przestrzegał, wzywał do ostrożności i czujności, ale zawsze czynił to na zasadzie pouczenia, jakie podaje nauczyciel swoim uczniom. Pod koniec zapowiadał, że sam musi przejść przez labirynt zła, lecz w tej godzinie, w której to uczyni, oni nie będą mogli iść za Nim. Zaznaczał jednak, że taka godzina nadejdzie również dla każdego z Jego uczniów i wówczas będą musieli wejść do tego labiryntu. Aby w nim nie zginęli, On zostawi im na ścianach tego labiryntu znaki wymalowane Jego krwią. Tak też się stało w Wielki Piątek. Rozważania zawarte w tej książce ukazują Jezusa, który przechodzi przez labirynt zła i znaczy dla nas drogę. Trzeba za nim wędrować krok po kroku, by poznać wszystkie zakamarki owego labiryntu. Szatan bowiem nadal istnieje na tej ziemi i jedynie udoskonalił metody niszczenia człowieka sprawiedliwego, ale mechanizmy i cele jego działania są identyczne jak w Wielki Piątek. Nasze codzienne głoszenie Ewangelii najczęściej omija ten labirynt. Może częściowo otwiera jego podwoje, nabożeństwo drogi krzyżowej i gorzkie żale, ale w praktyce w ciągu 20 wieków udało się wybudować obwodnicę wokół Jerozolimy. Zdecydowana większość chrześcijan towarzyszy Jezusowi do Niedzieli Palmowej i jeszcze śpiewają Hosanna synowi Dawidowemu, rzucając przed nim palmy lub swoje szaty. Chociaż i z tym wielokrotnie jest już problem, bo nawet z palmy udało się zrobić dzieło sztuki nie nadające się wcale do słania drogi, a z poświęcenia palm dość często robi się licytację, która z nich zajmie pierwsze miejsce. Tak więc palmy przysłoniły Jezusa i ważniejsze są one niż Zbawiciel. Oto jeszcze jedna chytra sztuczka, która w imię Ewangelii odwraca uwagę od niej samej. Podobnie zresztą jest ze znakiem krzyża. On też najczęściej jest już dziełem sztuki, a nie szubienicą, na której ginie Zbawiciel. O krzyżach pisze się wiele, mówi się o nich jako o dziełach sztuki, wydaje piękne albumy, rzeźbi się je z drogocennego materiału, a przy tym odbiera się im grozę owego krzyża wbitego w Golgotę. Zdecydowana większość chrześcijan udaje się za Jezusem do bram Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Tam się z Nim żegna i podjeżdża autostradą do Emaus, by po zmartwychwstaniu w Gospodzie czekać na spotkanie z Nim. Sęk w tym, że ten, kto nie wejdzie z Jezusem do Jerozolimy i nie przejdzie owego labiryntu, pilnie obserwując zachowanie ludzi złej woli i postawę Jezusa wobec ich działania, ten nigdy się z Nim nie spotka w Emaus. Kto chce w swoim życiu zachować sprawiedliwość, wcześniej czy później i tak musi wejść do tego labiryntu, by udowodnić swą przynależność do Mistrza. Nie wolno bowiem tam wchodzić, by pomagać Judaszowi, Kajfaszowi, Piłatowi, Wysokiej Radzie czy uczestniczyć w pracach plutonu egzekucyjnego. Trzeba więc znać ów labirynt i wiedzieć, co nas może czekać na drodze sprawiedliwości i niewinności. Świat bowiem nie toleruje sprawiedliwych. On zawsze przeprowadza ich przez korytarze swego labiryntu. Lektura tego rozdziału jest przeznaczona tylko dla odważnych. Dobra nowina bowiem jest dla odważnych. Bez odwagi nie można się spotkać oko w oko ze złem, bo zemdlejemy ze strachu. Jezus nie tylko spojrzał w oczy zła, ale wytrzymał jego spojrzenie i zniósł wszystkie zabiegi zła zmierzające do zgaszenia jego wzroku. Ocalił serce i miłość, ocalił sprawiedliwość i mądrość i opuścił labirynt zła jako zwycięzca. Rozważania dotyczą tekstu Ewangelii według świętego Łukasza. Zostały jednak uzupełnione o teksty Marka i Mateusza. Brakuje w nich rozważań nad tekstami Ewangelii świętego Jana. Jest to jednak relacja tak inna od tych, jakie zostawili synoptycy, że trzeba się nad nią zatrzymać oddzielnie. Może przy innej okazji uda się to zrobić. Ufam, że wszystkim tym, którzy cenią lekturę Ewangelii, rozważania te przyniosą pożytek. Kraków, 10 stycznia 2006 roku. Wieczernik, Getsemani, Pałac Kajfasza. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 22, wersety od 1 do 2. Nadchodziła uroczystość Przaśników, tak zwana Pascha. Arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go zabić, gdyż bali się ludu. Przy wieczernikowym stole. Sceneria najważniejszego święta Izraela, Paschy. Religijna władza świątyni, wsparta uczonymi w piśmie, czyli teologami, wydała już wyrok śmierci na Jezusa. Zostawał jedynie do przemyślenia sposób likwidacji głośnego proroka z Nazaretu. Na przeszkodzie stanęły tłumy, które nie opuszczały go. Był więc chroniony przez samych słuchaczy. Święty Marek zaznacza, że wrogowie Jezusa szukali sposobu, jakby go podstępnie ująć i zabić, lecz mówili: tylko nie w święto, żeby nie było wzburzenia między ludem. Te słowa świadczą o tym, że sam Jezus pokrzyżował te plany i On zadecydował o godzinie swego pojmania i śmierci. Była to godzina niewygodna dla przeciwników. W planach opatrzności ona jednak skupiała jak w soczewce wszystkie wątki historii zbawienia. Żydzi obchodzili święto Paschy ze względu na tę godzinę, mimo że najczęściej wspominano w niej wyjście z Egiptu. Tak Bóg przygotował naród na właściwe odczytanie wydarzeń Wielkiego Piątku. Ilu z tego przygotowania skorzystało, to inna sprawa. Chrześcijanie natomiast wchodzą w ten kontekst historii zbawienia każdego roku, obchodząc święta wielkanocne. Święty Mateusz zanotował, że decyzja o likwidacji Jezusa zapadła na posiedzeniu Sanhedrynu. Wówczas to zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana imieniem Kajfasz i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępem ująć i zabić. Rzadko decyzje, które uwzględniają podstęp, są podejmowane na takich posiedzeniach. Podstęp to brudna robota. Czysta polega na aresztowaniu i przesłuchaniu w oparciu o czytelne przestępstwa. Podstęp jako metoda stosowana przez władzę zawsze ją kompromituje. To tylko znak, że w Ewangelię jest ona wpisana i należy się z nią liczyć. Wrogowie Jezusa lubią posługiwać się podstępem. Jego uczniowie nie mogą się temu dziwić. Święty Jan Ewangelista uchyla jeszcze bardziej rąbka tajemnicy. Był on dobrym znawcą układów w pałacu Kajfasza i dlatego jego głos liczy się bardziej niż innych. Religijna władza Izraela miała prawo wydawania i wykonywania wyroków śmierci wtedy, gdy naruszone było prawo. Strażnicy Boga mogli karać śmiercią. W Nowym Testamencie Jezus nie przekazał tej władzy dwunastu. Nie otrzymał jej też z jego polecenia Kościół. Jeśli w przyszłości sięgnął po nią, to na zasadzie uzurpacji. Dokonało się to albo przez naśladowanie władzy arcykapłanów Starego Testamentu, ten model dochodził do głosu w różnych wymiarach życia Kościoła, zwłaszcza od IV wieku, albo poprzez sięganie po model władzy świeckiej, gdy powstało państwo kościelne. Ewangelia nie daje żadnych podstaw do wydawania wyroków śmierci przez kościelną władzę. Jeśli to miało miejsce, na pewno nie było ewangeliczne. Jezus przygotował swych uczniów na prześladowania i ponoszenie śmierci dla Jego imienia, ale nie zostawił nawet najmniejszej furtki, by uczniowie mogli mordować. Uznawał natomiast prawo władz cywilnych do wymierzania kary śmierci. Być może już w tym punkcie pojawiło się nieewangeliczne myślenie Judasza. Należał on do 12, ale nie dotarła do niego prawda o gotowości na męczeńską śmierć. Wolał stanąć po stronie władzy świątynnej, której zresztą w pełni podlegał. Jeśli nie przyjął ducha swego mistrza, to został wierny prawowitej władzy religijnej. Jako wierny Żyd wolał współpracować z legalną władzą niż z mistrzem, który wzywał do znoszenia prześladowań nawet ze strony tej legalnej władzy. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 22, wersety od 3 do 6. Wtedy szatan wstąpił w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z 12. Poszedł więc i zmówił się z arcykapłanami oraz dowódcami straży, jak ma im go wydać. Ucieszyli się i ułożyli się z nim, że dadzą mu pieniądze. On zgodził się i szukał sposobności, żeby im go wydać, bez wiedzy tłumu. Święty Łukasz wyraźnie mówi o wstąpieniu szatana w Judasza. Określenie sugeruje opętanie. Judasz nie działa sam, on jest narzędziem w ręku szatana. W ten sposób ewangelista nawiązuje do opisu sceny kuszenia, którą zakończył znamiennym zdaniem: gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu. Upłynęło sporo miesięcy, a może nawet 2 lub 3 lata. Teraz nadszedł czas kolejnej rundy, przygotowanej przez szatana precyzyjnie. Udało mu się wślizgnąć nawet w serce jednego z 12. Judasz musiał dokładnie śledzić nie tylko Jezusa, ale i jego otoczenie. Dostrzegł nienawiść, jaką mistrz był coraz szczelniej otaczany. Wiedział, że przebywając blisko niego, sam znajdzie się w kotle przygotowanym przez wrogów Jezusa. Musiał też ocenić sytuację na zimno. Wiedział, że nie ma szans, że racje są po stronie władzy świątynnej. Mistrz prowokował, krytykował, dolewał oliwy do ognia. Judasz sam podjął decyzję, dlatego weźmie za nią pełną odpowiedzialność. Święty Mateusz, celnik, znawca pieniędzy, odnotował, że arcykapłani wyznaczyli Judaszowi na nagrodę 30 srebrników. Szatan jest przebiegły i gra na naszych emocjach tak idealnie, że się nam wydaje, iż to my sami gramy. Jego obecność w naszych myślach jest niedostrzegalna. Dopiero skutki naszych działań odsłaniają jego interwencję. On zna nasze słabości i dlatego wygrywa. Judasz sam podchodzi do władzy i oferuje usługi, mając ściśle przemyślany plan działania. Rozmawia nie tylko z arcykapłanami, lecz i z dowódcami straży, czyli już myśli o akcji zmierzającej do aresztowania mistrza. To on określi czas i miejsce wydania Jezusa. Za usługę otrzyma zapłatę. Oferta podana przez jednego z najbliższych uczniów proroka z Nazaretu została na pewno odczytana przez władze świątynne jako szczególne błogosławieństwo Boga, któremu służyli. Równocześnie był to znak, że nie muszą się obawiać 12, skoro ich grono rozpada się od wewnątrz. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 22, wersety od 7 do 13. Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni go zapytali: gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im: oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta cię, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami. On zaś wskaże wam salę dużą, usłaną, tam przygotujcie. Oni poszli, znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. Tylko święty Łukasz wymienia imiona dwóch apostołów odpowiedzialnych za przygotowanie Paschy w Jerozolimie – Piotr i Jan. Oni mieli zabić w ofierze baranka i przygotować go do spożycia. Zdumiewa ściśle tajny sposób przekazania wiadomości o miejscu Paschy. Judasz łowił każde słowo i Jezus o tym wiedział. Jakakolwiek informacja o miejscu spożywania – mogła być wykorzystana przez niego i wówczas zbrojna interwencja przeszkodziłaby w spokojnym spotkaniu w czasie paschalnego posiłku. Jezus odwołuje się do znaku człowieka niosącego dzban wody. On wskaże bramę domu, w którym spożyją paschalną ucztę. Czy to spotkanie z nieznajomym człowiekiem było wcześniej ustalone przez Jezusa, czy też oparte na jego wiedzy, trudno rozstrzygnąć. To pierwsze przypuszczenie zdaje się być bardziej prawdopodobne. Jezus bowiem rzadko odwoływał się do swej nadzwyczajnej wiedzy. Tylko czasem to czynił. Piotrowi polecił złowić rybę i z jej pyszczka wyjąć monetę potrzebną na opłatę podatku. Piotr miał więc już takie doświadczenie. Łukasz odnotował wykonanie zadania, jakie otrzymali Piotr i Jan, podkreślając, że znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, czyli że działali dokładnie według instrukcji podanej przez mistrza. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 22, wersety od 14 do 18. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał, albowiem powiadam wam, nie będę już jej spożywać, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich i, odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: weźcie go i podzielcie między siebie, albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Pora posiłku paschalnego to zachód słońca. Jezus zasiada przy stole w gronie apostołów, a więc jest to wspólnota zamknięta, wtajemniczona w wiele sekretów mistrza. Spotkanie przy stole będzie kolejnym wtajemniczeniem tylko dla wybranych. Nie ma tu miejsca dla innych. Nawet gospodarz domu nie jest obecny. Ten ściśle tajny charakter ostatniego spotkania Jezusa z apostołami należy nie tylko dostrzec, ale także zachować go w sercu. Zagubienie tajemnicy, otwarcie drzwi wieczernika dla tłumów, często mało wierzących, jest poważnym nieporozumieniem. W murach wieczernika jest miejsce jedynie dla ludzi przygotowanych i chcących uczestniczyć we wtajemniczeniu. Jezus odsłania coś z tajemnicy swego serca. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. To pragnienie jest znakiem miłości. To nie tylko potrzeba przeżycia pożegnalnego spotkania. To chęć przekazania ostatniej woli, jeszcze kilka kroków w stronę wtajemniczenia, o którym wie mistrz, ale którego nie pojmują apostołowie. Każda msza święta rozpoczyna się od tego wyznania Jezusa: gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. Dostrzeżenie tej Jego miłości jest potrzebne do otwarcia swego serca na łaski, jakich Chrystus chce udzielić uczestnikom spotkania. W wieczerniku On jest najważniejszy, nie sama uczta paschalna, nie baranek złożony w ofierze, nie tradycja Izraela licząca wieki, ale On z sercem pałającym pragnieniem spotkania z uczniami. Już na początku Jezus zapowiada, że jest to Jego ostatnie spotkanie przed nadejściem Królestwa Bożego. Misja doczesna Jezusa dobiega końca. Nie będę już spożywał, nie będę już pił, aż się spełni, aż przyjdzie Królestwo Boże. Jezus pełni funkcje należące do przewodniczącego paschalnej uczty. Rozpoczyna ją od pobłogosławienia kielicha, który był znakiem jedności. Na stole znajdował się tylko jeden kielich, z którego kolejno pili wszyscy uczestnicy. Symbolika tego gestu była dla nich czytelna i zrozumiała. Kielich napełniano 4 lub 5 razy, a więc nie było mowy o nadużyciu wina. Miało to wystarczyć dla 13 uczestników uczty. Wypowiedź Jezusa: „Odtąd nie będę pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże”, świadczy o tym, że w wieczerniku Jezus pił z kielicha pobłogosławionego przez siebie. Być może pił z tego pierwszego, skoro zapowiada, że już nie będzie pił. Błogosławione wino było traktowane jako napój święty. Ewangeliści wpisują ustanowienie Eucharystii w paschalną ucztę. Wszystko więc, co było treścią owej uczty, jest obecne w wieczerniku. Była to uczta święta, uczta wspomnień sięgających do wyjścia z Egiptu, uczta zapowiadająca czasy mesjańskie i eschatologiczne. W niej, jak w soczewce, Izraelici odkrywali całość dziejów zbawienia. Wspomnienie łączyło się ściśle z obietnicą. Jedno i drugie było obecne w czasie Paschy. Dla chrześcijan wywodzących się z judaizmu ta bardzo bogata tradycja była czytelna. Oni odnajdywali ją w czasie każdej uczty paschalnej, którą po zmartwychwstaniu Jezusa przeżywali raz w roku. Stopniowo starano się odnaleźć pewne jej elementy również w sprawowaniu Eucharystii, choć nie było to takie proste, bo zlanie w jedną całość tradycyjnej uczty paschalnej z ucztą eucharystyczną wymagało czasu. Chrześcijanie świętego Pawła, a więc wywodzący się z pogan, nie znali tradycji uczty paschalnej i nie rozumieli nic z języka Paschy. Oni sprawowali Eucharystię na pamiątkę Jezusa, pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania. Stopniowo odkrywali coraz mocniej także to spojrzenie sięgające w przyszłość. Sprawując Eucharystię, spotykali się bowiem ze zmartwychwstałym Jezusem, który w domu Ojca wstawia się za nami. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 22, wersety od 19 do 23. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: „To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę”. Tak samo i kielich wziął po wieczerzy, mówiąc: „Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest obok mnie na stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak było postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany”. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by spośród nich mógł to uczynić. Ustanowienie Eucharystii. Modlitwa nad chlebem według zwyczaju żydowskiego. Błogosławienie chleba. Następnie tajemnicze słowa Chrystusa: „To jest ciało moje, które za was będzie wydane”. Tego nie było w żadnych instrukcjach dotyczących ceremoniału Paschy. To było wyznanie Jezusa. Podany chleb był Jego ciałem. Święty Łukasz notuje bardzo zwięźle tylko to, co konieczne. Nawet nie ma polecenia Jezusa: „Bierzcie i jedzcie”, tak jakby chciał skoncentrować uwagę jedynie na chlebie i ciele wydanym. Można dostrzec tożsamość chleba i ciała z wyraźnym wskazaniem na Golgotę, na wydanie. Słowo „wydane” może mieć znaczenie podwójne. Albo dotyczy synu Judasza i arcykapłanów, Judasz bowiem wydał Jezusa w ich ręce, a oni wydali go w ręce Piłata, albo może oznaczać decyzję Jezusa, który samego siebie składa w ofierze. Słowa zanotowane przez świętego Mateusza i Marka wyraźnie przyjmują to drugie rozumienie. Mówią bowiem o wydaniu za wielu. Słowa „to czyńcie na moją pamiątkę” miały jasne połączenie z Paschą. Ona bowiem była obchodzona na pamiątkę wyjścia z Egiptu i pamiątkę wszystkich wielkich dzieł Boga, jakich doświadczyli Izraelici na przestrzeni wieków. Te słowa pozwalają dostrzec organiczny związek Eucharystii z ucztą paschalną. Sam więc Jezus wpisuje łamanie chleba w liturgię paschalną. Święty Łukasz wyraźnie zaznacza, że wino, które Chrystus zamienił w swoją krew, było w ostatnim kielichu, jaki podawano w czasie paschalnego spotkania. Istniała więc przestrzeń czasowa między spożyciem łamanego chleba i spożyciem wina. To była przestrzeń uczty trwającej kilka godzin. Łamanie i spożywanie błogosławionego chleba rozpoczynało paschalną ucztę. Wypicie wina z ostatniego kielicha ją kończyło i rozwiązywało wspólnotę wtajemniczonych. Wiadomo, że Pascha była jedynie dla Żydów. Poganie nie mieli prawa w niej uczestniczyć. To była Boża uczta dla narodu wybranego, a naród ten był wtajemniczony w przymierze, jakie Bóg zawarł z nim przez Abrahama i Mojżesza. Jeszcze raz daje o sobie znać wtajemniczenie, uczta jedynie dla wybranych. Eucharystia jest również jedynie dla wtajemniczonych przez chrzest i nikt inny nie może w niej uczestniczyć. Chrześcijanie winni pilnie uważać, by nie rzucać świętego pokarmu przed wieprze. Tak to ustawia autor Didache jeszcze w czasach apostolskich. Słowa Jezusa nad kielichem również odbiegały od przyjętego ceremoniału. Były absolutną nowością. Jezus wyraźnie mówi o nowym przymierzu we krwi mojej, która za was będzie wylana. Jest to więc zapowiedź tego, co stanie się w najbliższych godzinach. Krew Jezusa będzie wylana w Getsemani, przy słupie biczowania i koronowania cierniem, a następnie rozlana na pretorium Piłata i ulicach Jerozolimy. Ostatnie jej krople wypłyną już na krzyżu, wsiąkając w ziemię Golgoty. Apostołowie doskonale znali stare przymierze, oparte także na krwi, ale ofiarnych zwierząt. Teraz słyszeli po raz pierwszy o nowym przymierzu we krwi Mistrza. W wieczerniku było za mało czasu, by się nad tym zastanowić. Nie było też jeszcze odniesienia do wylanej przez Jezusa krwi. Słowa te odsłoniły pełnię swego znaczenia dopiero po Wielkim Piątku. Wówczas ten cały obrzęd eucharystyczny wypłynął jak oliwa na powierzchnię wody, jaką była ceremonia paschalnej uczty. Oczy uczniów Jezusa były utkwione w niej i stopniowo wyławiały elementy wspólne z paschalnym obrzędem. Ten bowiem sprawowano raz w roku, a Eucharystia została ponowiona przez samego Jezusa już wieczorem w dniu zmartwychwstania, w Emaus. Święty Łukasz łączy słowa o ustanowieniu Eucharystii ze zdemaskowaniem planów zdrajcy. Judasz przy stole sąsiaduje z Jezusem i spożywa chleb, który jest ciałem Mistrza. Święty Jan pisze, że wyszedł przed zakończeniem uczty, a więc prawdopodobnie przed spożyciem wina z ostatniego kielicha. Słowa Mistrza, oto ręka mojego zdrajcy jest obok mnie na stole, musiały zaszokować apostołów. Tego się nie spodziewali. Nie mieli też większych zastrzeżeń co do Judasza, bo dopiero po oświadczeniu Mistrza zaczęli poszukiwać między sobą tego, kto mógłby dopuścić się zdrady. To znak, że Judasz maskował się doskonale. 11 nie rozpoznało, kim on właściwie jest. Ufali Mistrzowi i nawet im do głowy nie przyszło, by ten mógł powołać do ich grona kogoś, kto go zdradzi. Zaufanie do Mistrza mogło osłabić ich krytycyzm, a nie powinno. Ale niewłaściwie rozumiane zaufanie może to sprawić. Mamy do czynienia z takim mechanizmem w codziennym życiu. Widząc ludzi blisko tych, którym ufamy, albo dziwimy się, dlaczego tak blisko nich są fałszywi ludzie, albo naiwnie im ufamy, jakby w oparciu o zaufanie, jakim darzymy wartościowych ludzi. Zaufanie nie może tymczasem zwalniać z krytycyzmu. nie może tego czynić nawet zaufanie do Boga. Ten bowiem krytycyzm pomaga w przyjmowaniu wydarzeń jako kontrolowanych przez Niego, a nie jako coś, co podważa zaufanie do Niego. Jezus uspokaja apostołów, wyjaśniając, że On jest Panem sytuacji, wypełnia bowiem wolę Ojca, który tak postanowił. Nie zwalnia jednak Judasza z odpowiedzialności za jego czyn. Słowo mistrza musiało trafić wprost w jego serce. Biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany. Judasz już nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że Jezus wszystko wie o jego zamiarach. Mimo to zrealizował swój plan do końca. Był bardziej lojalny wobec władzy świątynnej, z którą zawarł umowę, niż wobec mistrza. Dokonał jeszcze raz wyboru. Mógł wstać, przeprosić Jezusa i apostołów, mógł zerwać umowę. Nie uczynił tego mimo ostrzeżenia: biada temu człowiekowi. Jezus żył ze świadomością bliskiej obecności Judasza od nocy, w której ustalił z Ojcem listę 12. Wiedział dobrze, kim Judasz jest i jak tragicznie skończy się ich bliskie spotkanie. Miał więc mistrz z Nazaretu początkowo kandydata na agenta, a następnie sprytnego agenta, który był gotów inkasować pieniądze za swe usługi. Zło w zasięgu ręki. Wymowne są słowa mistrza: ręka mojego zdrajcy jest obok mnie na stole. Jakże ważna jest ta wypowiedź Jezusa. On dobrowolnie zgodził się na takiego człowieka. On go dopuścił do takiej bliskości. Jakby chciał powiedzieć, że na stole wieczernikowym przez wszystkie wieki ręka zdrajcy jest obok mnie. Jakby chciał pouczyć, że takie sąsiedztwo nie niszczy świętości ani stołu, ani pokarmu, jaki on podaje. Tekst ważny dla wszystkich, którzy zostali zgorszeni przez kapłana uczestniczącego w posłudze apostolskiej. Ręka zdrajcy Jezusa na ołtarzu. To nic nowego. Tak jest od początku. Nie da się tej ręki usunąć. Jeśli się usunie jedną, pojawi się następna. Ona należy do misterium wydarzeń z Wieczernika. Ale za każdym razem Jezus powiada: biada temu człowiekowi. Nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności. Biada temu człowiekowi. Zło jest w Wieczerniku. Zło jest w Kościele. Było i jest i nie można go usunąć. Jezus, zgadzając się na bliskość zła, wykorzystuje jego działanie, pełni wolę Ojca. I to jest sztuka, którą należy opanować w szkole Ewangelii. Nie usuwanie zła, ale zwyciężanie go dobrem. Trzeba mieć serce odporne na jego działanie, ale też należy się liczyć z tym, że sprawiedliwego ono porani, a nawet zabije. Sąd należy zostawić Bogu. Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Agenci byli, są i będą. To jest rzeczywistość tego świata. On zaś w rozgrywce z Bogiem, Jezusem i Kościołem chętnie posługuje się agentami, czyli ludźmi pozyskanymi do współpracy ze złem. Jest ich więcej niż sądzimy, chociaż już proporcje ewangeliczne są zaskakujące. 1:12. Tak też należy spojrzeć na wszystkie wspólnoty religijne. 1:12 to ewangeliczna nauka. Nie można nie widzieć agentów i nie można udawać, że ich nie ma. Nie należy też na nich polować, bo Jezus tego nie czynił. Ich usługi wcześniej czy później zostaną zdemaskowane, a ostateczny los jest zapowiedziany przez Jezusa. Biada temu człowiekowi. Święty Marek i Mateusz piszą o tym, że wpierw była konsekracja chleba, a po niej konsekracja wina. Obaj piszą również o zdemaskowaniu zdrajcy w czasie paschalnej uczty. Mateusz notuje, że Judasz postawił pytanie: czyżbym ja, Rabbi? W odpowiedzi usłyszał od Jezusa: tak, ty. To daje pewność, że Judasz nie miał najmniejszych wątpliwości co do tego, że został zdemaskowany. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 22, wersety od 24 do 27. Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy, lecz on rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przybierają miano dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować, lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy? Ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż ja jestem pośród was jako ten, kto służy. Człowiek jest istotą społeczną i gdziekolwiek się znajdzie, natychmiast szuka odniesień do innych ludzi, którzy są blisko. Następuje naturalna organizacja stada. Ono potrzebuje przywódcy, potrzebuje pewnej hierarchii. Tak jest prawo natury, które rządzi stadem. To ono wyznacza każdemu jego właściwe miejsce. Należy je zająć i na nim spełnić swe zadania. To gwarantuje pełny rozwój osobowości, rozwinięcie wszystkich talentów oraz pełne wykorzystanie jednostki dla dobra stada. W stadzie ludzi ten mechanizm uległ uszkodzeniu. Przyroda oddaje pierwsze miejsce tym, którzy mają większą siłę biologiczną. Rządzi tu prawo selekcji. Pycha jednak jest w stanie zdeptać to prawo. Ona bowiem nie liczy się z naturalną hierarchią i zaczyna szukać przywilejów. W pogoni za nimi sięga po wszystkie możliwe sposoby, uczciwe i nieuczciwe. Przyroda nie zna nieuczciwych sposobów. Ma jeden mechanizm siły i to on decyduje o miejscu w hierarchii. Społeczność ludzka winna oddać przywilej pierwszeństwa mądrości, a nie przemocy. Siła bowiem nastawiona jest jedynie na odnoszenie sukcesów doczesnych, na przeżycie. Mądrość zaś bierze pod uwagę także cele duchowe i prowadzi do maksymalnego wykorzystania wszystkich możliwości, jakimi dysponuje środowisko. Pycha, czyli nieuporządkowana ambicja, nie liczy się ani z szansą doskonalenia osobowości, ani z dobrem wspólnym. Ona ma na uwadze jedynie przywilej pierwszeństwa. Ten mechanizm rządzi światem. Wydaje się bowiem, że jeśli ktoś jest na pierwszym miejscu, to ono samo z siebie daje mu pierwszeństwo we wszystkim i z tej racji może innym rozkazywać. Rozkaz wydaje ten, kto jest na pierwszym miejscu. To sprawia, że inni są pod jego stopami. Walka o to pierwsze miejsce jest ważnym elementem historii świata. Walka o władzę. Pycha sprawia, że pierwsze miejsce jest otoczone dymem kadzidła, który odurza i uniemożliwia odpowiedzialne myślenie za wszystkich. Gubi z pola widzenia prawdziwe dobro i szuka własnego lub pewnej kliki gromadzącej się wokół tego, kto posiada władzę. Jezus w kilka godzin przed rozstaniem się z uczniami odsłania ten mechanizm i wzywa ich do tego, by wyrzucili z serca myślenie w kategoriach przywilejów, a uruchomili naturalny, dany przez Boga mechanizm rozwoju osobistego i społecznego. Jest to mechanizm pracy dla dobra wszystkich. Ta zaś praca ujawnia się w służbie. Skoro mechanizm rządzący stadem pochodzi od Boga, to trzeba się z nim liczyć. Bóg sam wie, kto w danej społeczności, czy nawet w niewielkim środowisku, winien być na czele. Daje temu człowiekowi wszystkie potrzebne do tego talenty, a w Kościele dodatkowo charyzmaty. Mechanizm ten jest szanowany przez Boga, jednak ludzka pycha potrafi usunąć go na bok i szukać na własną rękę pierwszych stanowisk. Nie tak będzie między wami. Decyzja Jezusa na całe wieki. Nikt z was nie będzie szukał przywilejów. Nikt z was nie będzie chciał rządzić innymi. Każdy z was będzie szukał tych, którym może pomóc. Uszkodzony mechanizm władzy można uleczyć i naprawić jedynie wówczas, gdy znajdzie się wielu ludzi gotowych do służenia w społeczności, w jakiej żyją. Znamienne jest to, że Jezus ma na uwadze zarówno zwykłe wspólnoty swych uczniów, jak i te zorganizowane, mówi bowiem o mechanizmie opartym na prawie starszeństwa i chce, by w rodzinie czy niewielkiej wspólnocie uczniów złożonej z 2 lub 3 osób, które spotykają się w imię Jezusa, obowiązywała zasada służby oparta na starszeństwie. Młodszy ma służyć starszym. Ale tam, gdzie prawem życia jest miłość, a nie egoizm, starszy służy młodszym, nie bacząc na swój wiek. Tak służy kochająca matka i ojciec swoim dzieciom. To jest prawo miłości. Ona nigdy nie rządzi. Ona zawsze służy. W świecie Chrystusa każda zorganizowana i posiadająca przełożonych społeczność winna żyć prawem miłości, a wówczas przełożony nie rządzi, lecz służy podwładnym. Rzecz jasna, że służy między innymi wydając polecenia. On bowiem jest odpowiedzialny za dobro wszystkich i każdego z osobna. Władza jest narzędziem służby. Jezus odwołuje się do etyki stołu, który dzieli ludzi na tych, którzy zasiadają przy nim i tych, którzy służą. Wypowiedź świętego Łukasza staje się zrozumiała w zestawieniu z opisem, jaki święty Jan zostawi w swej Ewangelii, przedstawiając Jezusa z miednicą w ręku, gdy myje nogi apostołów. Jezus bowiem stawia siebie za wzór. Ja jestem pośród was jak ten, kto służy. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 22, wersety od 28 do 30. Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach, dlatego i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Tajemnicze słowa. Jezus jest świadom, że uczniowie wytrwali przy nim w przeciwnościach. Nie przelękli się, nie wycofali, nie uciekli. Wprawdzie próby będą jeszcze większe i to za kilka godzin. Ale teraz Jezus nie mówi o tym jeszcze tak jasno, by mogli dostrzec to, że uciekną, zdradzą. Jezus przekazuje natomiast uczniom to królestwo, któremu przekazał Ojciec. Oni mogli te słowa odczytać wyłącznie w kategoriach królestwa mesjańskiego, takie bowiem było obiecane. Inna rzecz, jak sobie jeszcze w tej godzinie wyobrażali owo królestwo. Jego prawdziwe oblicze odsłoniło się im dopiero po śmierci Mistrza i jego zmartwychwstaniu. Ale w Wieczerniku Jezus im przekazuje to swoje prawdziwe królestwo. Nie zostaną go pozbawieni, mimo że jeszcze zgrzeszą. Wizja, jaką roztacza, dotyczy stołu. Siedzieli przy stole, który był znakiem innego stołu. Jeśli spożywali Paschę, wiedzieli, że ona jest zapowiedzią stołu, przy którym zgromadzą się w Królestwie Niebieskim. To ma być stół Jezusa, mesjański stół, tak pięknie ukazany przez proroka Izajasza. Szczęście człowieka uczestniczącego we wspaniałej uczcie. Ale to jeszcze nie wszystko. Oto zapowiedź funkcji sędziów w Królestwie Niebieskim. Apostołowie będą sądzić 12 pokoleń Izraela. Żydzi, Żydów. Nie powiedzą ani jednego słowa, bo ono nie będzie potrzebne. Objawią jednak piękno swego życia opartego o wiarę w Jezusa i Jezusowi. Różnica będzie taka, jak między głęboko zakorzenionym w ziemi wspaniałym drzewem o tysiącach owoców, a kawałkiem zeschłej ziemi, od której odbiło się ziarno łaski wiary. Apostołowie są potrzebni Jezusowi na sądzie jako niezbity dowód. Ich świadectwo wyda wyrok na innych, którzy łaskę wiary otrzymali i jej nie przyjęli. Rzecz w tym, że Izraelici są najlepiej przygotowani do przyjęcia tej łaski. Tak było w czasach Chrystusa i tak jest do dnia dzisiejszego. Znajomość starego prawa i tradycji Izraelitów jest pomocą w przyjęciu Mesjasza. Tej pomocy nie mają poganie. Oni nie znają prawa Mojżesza, ani przymierza z góry Synaj, ani proroków. To będzie sąd rodzinny. Jezus bowiem też był i jest Żydem, Izraelitą. Fakt, że nie został przyjęty przez swoich rodaków, wypełnił jego oczy łzami bólu, znał bowiem następstwa tego czynu. Sąd będzie dotyczył tylko jednego – przyjęcia lub odrzucenia Chrystusa. Apostołowie przyjęli Go i uwierzyli w Niego jako Mesjasza. Wielu innych Izraelitów nie przyjęło Go i nie uznało za Mesjasza. Co powiedzą w chwili, gdy On się objawi? Co powiedzą, gdy On zapyta, dlaczego apostołowie, autentyczni Izraelici, przyjęli Go, a oni tego nie uczynili? Wówczas odkryją tajemnicę swej złej woli, bo od niej odbija się łaska wiary. To jest najważniejszy mechanizm. Zła wola nie przyjmuje łaski. Zła wola odrzuca łaskę. Dobra wola przyjmuje ją i jak urodzajna gleba pielęgnuje, by wyrosła i wydała owoce. Od świętego Pawła wiemy, że łaska zbawienia, czyli uwierzenia w Jezusa jako Zbawiciela świata, jest udzielana nie tylko Żydom, ale i poganom. Mechanizm jest zawsze dokładnie ten sam. Poganie też dzielą się na dwie kategorie. Jedna to ludzie dobrej woli, otwierający się na łaskę i pielęgnujący ją. Natomiast od serca innych odbija się ona jak od betonu. Ta sama łaska, ale inny odbiór i zupełnie inne skutki. Zostaje jednak odpowiedzialność za łaskę. Odpowiadają zarówno ci, którzy ją przyjmują i budują swe życie w oparciu o nią, jak również ci, którzy jej nie przyjęli, którzy zamknęli serca na jej działanie. To jest wielka odpowiedzialność. Sąd będzie dotyczył tej odpowiedzialności. Jakże mocno te słowa Jezusa wzywają do dziękczynienia za łaskę wiary i jak bardzo zachęcają nas do życia wiarą, do pielęgnowania owego ziarna, które może przynieść owoc stokrotny. Odpowiedzialność za łaskę wiary nie polega na tym, by jej ziarno zachować w szufladzie i oddać Bogu na progu wieczności, ale na tym, by je zasiać i pielęgnować, bo ono jest w stanie zamienić nasze życie w życie świętego. Jezusowi jesteśmy potrzebni jako świadkowie, którzy niezależnie od okoliczności potrafią żyć wiarą. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 22, wersety od 31 do 34. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. On zaś rzekł, Panie, z tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, aż ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. Szatan jest stworzeniem wolnym i od chwili zaistnienia Bóg liczy się z jego wolnością i działaniem. Został strącony na ziemię i już się w niebie miejsce dla niego nie znalazło. Na ziemi ma więc zgodnie z wolą Boga coś do powiedzenia. Podstępnie podszedł do człowieka i uczynił go swoim poddanym. Jezus uwolnił potomstwo Adama spod jego władzy, ale jak długo człowiek przebywa na ziemi, tak długo jest w zasięgu działania szatana. Dopiero w niebie jest poza granicami jego działania. Na wieki w jego mocy zostanie piekło. Dla niego bowiem zostało ono przygotowane. Szatan domagał się przesiania apostołów, jak się przesiewa pszenicę. Domagał się poddania ich próbie. Dotyczyło to właśnie wiary. Rzecz znamienna, że Jezus mówi o tym bezpośrednio po przekazaniu apostołom wiadomości, że będą sądzić 12 pokoleń. Szatan chce, aby wcześniej zostali poddani próbie. Ufa widocznie, że w niej będzie miał łatwiejszy dostęp do uczniów mistrza z Nazaretu. Przeszli oni przez wielką próbę wiary. Bóg się zgodził na to żądanie szatana. Bóg liczy się z działaniem szatana. To, co po sprawiedliwości jest w zasięgu jego praw, pozostaje w jego mocy, aż do kresu dziejów ludzkości na ziemi. Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy. To słowa Jezusa skierowane do 12. Wszyscy. To owa próba, to ów przetak, na którym oddziela się ziarno od plew. Na tym przetaku odpadł Judasz. Szatan zabrał to, co jego. Judasz bowiem dobrowolnie opowiedział się przeciw Jezusowi i po stronie szatana. Jezus zna plany szatana i wie, że Ojciec szanuje jego prawa i granice działania. Prosi jednak Ojca za Szymonem, by nie ustała jego wiara. Modlitwa wstawiennicza. Piotr zostanie poddany próbie mocniej niż inni, ale wsparty łaską Ojca wyjdzie ostatecznie z niej zwycięsko. Przegra pierwszą, drugą i trzecią rundę, ale wygra czwartą. Kiedy po grzechu zapłakał i aktem żalu płynącego z miłości do mistrza umocnił swe serce, szatan został przez niego znokautowany. Ostatecznie już w poranek Wielkiego Piątku wygrał walkę. Gdy piał kur, on płakał, a wszystko dokonało się jeszcze przed wydaniem wyroku na mistrza. On już był po jego stronie. On, płaczący i przyjmujący z godziny na godzinę wieści o tym, co się dzieje z mistrzem, stał po jego stronie i, jak mu mistrz polecił, umacniał braci. Kiedy jednak słyszał słowa Jezusa, wydawało mu się, że ta jego miłość nie zawiedzie. Był gotów iść za mistrzem do więzienia, nawet na śmierć. Być może myślał o mesjanistycznej wojnie, w której może zginąć. Ciągle bowiem jeszcze nie dopuszczał do myśli tego, że mistrz umrze. Uznałby to za klęskę całego dzieła Jezusa i własną. Odpowiedź Jezusa na zapewnienie Piotra jest szokująca. Nie zapieje dziś kogut, aż ty trzy razy się wyprzesz tego, że mnie znasz. Piotr usłyszał to i zapamiętał, ale w chwili zaskoczenia zapomniał o tych słowach. A może pamiętał, lecz tak się zląkł o siebie, że próbując ratować własną skórę, odciął się od Jezusa. Piotr i jego dzieje są nam dane jako lekcja. Szatan atakuje przede wszystkim tych, którzy są odpowiedzialni za Królestwo Boże. Powołani nieustannie muszą się liczyć z jego atakami. Czyni to super podstępnie i inteligentnie, zawijając grzech w troskę o jakieś dobro. Człowiekowi wydaje się, że chodzi o dobro, a traci milion razy więcej niż zyskuje. Traci bowiem Jezusa. Nikt nie może być pewny swej miłości do Jezusa, nawet jeśli by się mu wydawało, że go kocha bardziej niż swoje życie, że gotów jest umrzeć za mistrza. Nikt bowiem nie wie, jak się zachowa w sytuacjach krytycznych. To jest tajemnica niedostępna dla człowieka. Jedyną gwarancją zwycięstwa, nawet po porażce, jest łaska Boża. Jezus prosi o nią Ojca dla Piotra. Nie prosi o nią dla pozostałych apostołów. Zostawia ich już w rękach Piotra. Łaska jest darem nadzwyczajnym, do którego nikt nie ma prawa, ale można ją uprosić u Boga. To jest niezwykle ważna perspektywa w walce ze złem. To modlitwa: Ojcze, zbaw nas od złego. Piotr popełnił grzechy, ale został z nich wybawiony. Otrzymał łaskę żalu doskonałego, ale otrzymał ją na wyraźną prośbę mistrza. To owoc jego modlitwy. Jezus wie, jak postąpi Piotr, ale się go nie wypiera. Jest z nim. Pomaga mu przygotować serce na klęskę i podprowadzić do zwycięstwa. Jezus jest z nami, gdy grzeszymy. Nie uczestniczy w grzechu, ale chce nam natychmiast pomóc z niego wyjść. Zarówno święty Marek, jak i Mateusz w kontekście zapowiedzi zaparcia się Piotra umieszczają wypowiedź Jezusa: uderzą w pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Jest to przygotowanie 12 do przeżycia godzin głębokiego kryzysu związanego z klęską ich mistrza. Uderzenie w Chrystusa jest pomyślane przez szatana jako zniszczenie jego trzody. Atak zła na niego jest więc atakiem na 12. Jezus łączy ten cytat z Księgi Zachariasza z nadzieją swego zmartwychwstania. Prawda ta jest jednak zaszyfrowana w słowach: gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Na pewno zebrani przy stole w wieczerniku nie byli w stanie dostrzec w tych słowach tego, co one oznaczały. Jawiły się przed nimi jako tajemnica. Zakodowali je w pamięci, ale nie zdołali przełamać pieczęci okrywającej ich tajemnicy. Jest wiele spraw na drodze wiary, które należy przyjąć i czekać, aż nadejdzie godzina, w której zostanie podany kod potrzebny do ich odczytania. To jeden z ważnych elementów drogi wiary. Kto chce zrozumieć wszystko, nie jest w stanie postawić ani jednego kroku na tej drodze, która zawsze jest drogą wtajemniczenia. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 22, wersety od 35 do 38. Rzekł do nich: czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: niczego. Lecz teraz, mówił dalej, kto ma trzos, niech go weźmie, tak samo torbę, a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i niechaj kupi miecz, albowiem powiadam wam, to, co jest napisane, musi się spełnić na mnie. Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dobiega kresu. Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: wystarczy. Ważne słowa pozwalające dostrzec zasadniczą zmianę sytuacji. Był czas praktyki duszpasterskiej, który się tego wieczoru skończył. Rozpoczyna się czas normalnej pracy. W czasie praktyki należało zdać egzamin z ubóstwa. Należało żyć bez pieniędzy i bez torby. A teraz należy mieć trzos, a w nim pieniądze, a także podręczną torbę, a w niej wszystko, co jest potrzebne do życia przez 2-3 dni. To jest ekwipunek duszpasterski, który z polecenia Jezusa należy mieć ze sobą. Duszpasterz potrzebuje pieniędzy i potrzebuje rzeczy osobistych. Oto ewangeliczny realizm. Najważniejszy jednak jest miecz, tak ważny, że ten, kto nie ma trzosa, czyli pieniędzy, ani torby, musi mieć miecz. Ten miecz jest ważniejszy niż płaszcz. Wypowiedź jest ostra. Izraelita traktował płaszcz jako rzecz pierwszej potrzeby. Dlatego gdyby wziął go w zastaw od kogoś, komu pożyczał pieniądze, winien go zwrócić właścicielowi, zanim nadejdzie noc, bo dla ubogiego płaszcz był jedynym okryciem. Uczniowie wiedzieli to i sprzedanie płaszcza, a kupienie miecza było dla nich wezwaniem do uzbrojenia. Rzecz w tym, że Jezus nigdy nie prowadził z apostołami ćwiczeń z zakresu szermierki. Żaden z nich nie należał do legionów i sztuki walki nie opanował. Gdyby mistrz był mesjaszem politycznym, winien przysposobić uczniów do walki, bo to warunek zwycięstwa na polu bitwy. Uczniowie musieli być zaskoczeni tą wypowiedzią. Zrozumieli ją dosłownie, skoro pokazali Jezusowi dwa miecze, jakie mieli ze sobą. Wiemy, że jeden z nich należał do Piotra. Jezus nie myślał o zbrojnym starciu, bo gdyby przygotował 12 do walki, losy jego w Getsemani byłyby inne. 12 wspaniałych to już oddział, który może się zmierzyć, zwłaszcza po przygotowaniu zasadzki, z oddziałem znacznie większym od siebie. Jezus jednak oświadczył, że dwa miecze wystarczą, czyli nie chciał zbrojnego starcia. Jego słowa należało rozumieć w sensie duchowym. Dotychczas uczniowie żyli pod opieką mistrza. On sam troszczył się o ich bezpieczeństwo. Teraz muszą sami brać za nie odpowiedzialność. Muszą też liczyć się z tym, że będą w zasięgu ostrza miecza wyciągniętego w ich stronę. Niewielu czytających i komentujących Ewangelię dowartościowuje ten tekst. Niewielu bierze pod uwagę ten zasadniczy zwrot w koncepcji wychowania, jaką posiadał Jezus. Jako wychowawca on dzielił jasno czas na wychowanie i odpowiedzialne działanie. Wieczernik jest punktem granicznym. Najbliższe godziny będą wielkim egzaminem. Jezus jako świetny pedagog rzuci apostołów natychmiast na bardzo głęboką i niezwykle burzliwą wodę. Albo się uratują, albo zginą. Test mistrza, powiedzmy wyraźnie, ewangeliczny test. Dotychczas między złem a uczniami stał niewzruszony prorok silny mocą Boga. Ten czas się kończy. Teraz staną oko w oko ze złem i sami muszą się z nim zmierzyć. Ten egzamin ujawni, w jakim stopniu nauczyli się samodzielności w ewangelicznym życiu i działaniu. Jezus odwołuje się do słów Pisma, które zapowiadały jego poniżenie. Zostanie zaliczony do złoczyńców. Za kilkanaście godzin apostołowie zobaczą na własne oczy, jak to będzie wyglądało. Ich mistrz na krzyżu wśród łotrów, złoczyńców, kryminalistów. Słowa Pisma muszą się wypełnić. Znamienne jest również, iż Jezus zdaje sobie jasno sprawę z tego, że wypełni Pismo do końca i uczyni to w najbliższym czasie. To, co się w Piśmie odnosi do mnie, dobiega kresu. Ewangelizacja wymaga zaplecza finansowego i nakaz Jezusa w tym względzie winien być znany. Zarówno w katechezie, jak i w kazaniach trzeba wyjaśniać słowa Jezusa: kto ma trzos, niech go weźmie. Akcentowanie ubóstwa, bez dostrzeżenia realizmu, jakim promieniują słowa Jezusa, jest swoistego rodzaju fałszowaniem dobrej nowiny. Tysiące pytań i kłopotów rodzi się z fałszywego odczytania słów Chrystusa.